pięcioletnie dziecko, już ojciec Pio był świadomy tego, że ma jakąś szczególną misję, powołanie do służby Panu Bogu, do życia zakonnego, i diabeł robił wszystko, żeby go w podjęciu na tą drogę zniechęcić. To doświadczenia były bardzo trudne, sam ojciec Pio tak pisze, że na ten widok biedna dusza poczuła się całkowicie zmieszana i poczuła, że życie w niej zamarło. Tak pisze o szatanie. Ta straszna postać zbliżała się coraz bardziej do przodu, a przewodnik u boku duszy informował ją, że będzie musiała podjąć walkę z tym indywiduum. Na te słowa biedaczka zbladła, trzęsła się cała, prawie padła zemdlona na ziemię. Tak wielkie było to przerażenie, którego doświadczyła. Ojciec Pio opisuje tutaj sytuację, gdzie Pan Jezus pokazuje mu właśnie tą misję, którą mu powierzy, misję ratowania dusz. I dalej Pan Jezus obiecuje, że kiedy ojciec Pio podejmie tą misję, ojciec Pio ma taką wizję, że otrzyma koronę chwały, świętości. I tak Pan Jezus zwraca się do ojca Pio: będę miał dla ciebie nawet piękniejszą koronę, jeśli odniesiesz zwycięstwo w walce z tą osobą, z którą już walczyłeś. Ona będzie powracała nieustannie do ataku, aby odzyskać utracony honor. Walcz dzielnie i nie wątp w moją pomoc. Miej oczy szeroko otwarte, ponieważ ta tajemnicza postać będzie usiłowała wziąć cię przez zaskoczenie. Nie obawiaj się jej ataków czy strasznego wyglądu. Pamiętaj o tym, co ci obiecałem, że będę zawsze blisko ciebie i będę ci zawsze pomagał. Zawsze uda ci się go pokonać. To jest bardzo ważna rzecz, która odnosi się do walki duchowej. Właśnie to uświadomienie sobie, że każdy z nas, zbliżając się do Boga, będzie narażony na to, że diabeł będzie nas próbował od tej drogi odciągnąć w różny sposób. Próbując człowieka przestraszyć, próbując zniechęcić, pokazać, że ta droga jest trudna, że życie w grzechu było łatwiejsze. I co ciekawe, diabeł nie będzie ruszał tych osób, które są uwikłane w grzech, które sobie żyją uwikłane właśnie w królestwo złego ducha, bo one już są związane, one już są narażone na wieczne potępienie. W życiu takich osób diabeł siedzi cicho. Natomiast kiedy ludzie zaczynają się nawracać, to też często doświadczenie moje jako egzorcysty, kiedy osoba przyjeżdża już do egzorcysty, kiedy jest jakieś rozeznanie, kiedy rozpoznaje, że w jej życiu niby był święty spokój, ale tak naprawdę działał zły duch, wtedy zaczynają się różne przeszkody, najrozmaitsze. Diabeł przeszkadza w życiu duchowym, w modlitwie, w spowiadaniu się, w częstym korzystaniu z sakramentów. Osoba robi jej się słabo, kiedy ma iść do kościoła, nagle zaczyna głowa boleć, jak ma się zabrać za modlitwę, kiedy ma przyjechać na modlitwę do egzorcysty, samochód się psuje, różne dziwne rzeczy po drodze czasem się dzieją. Więc to są ewidentne znaki, które świadczą o tym, że rzeczywiście dobrze jest rozeznana sytuacja i zaczęła się jakaś walka duchowa. Diabeł nie dotyka tych, którzy są uwikłani w grzech. I teraz zobaczcie to, co wam mówiłem już na początku, że kiedy wy chcecie kroczyć tą drogą pewnego naśladowania duchowości ojca Pio, zresztą w ogóle to, co mówiłem też, że w życie chrześcijańskie, jeżeli chcemy być prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa, jest normalną rzeczą wpisaną właśnie walka duchowa. To, że kiedy będziemy próbowali żyć w sposób, który podoba się Bogu, będziemy próbowali być Jego narzędziami, także jako ludzie świeccy. Naszą modlitwą będziemy otaczali biednych grzeszników, którzy są gdzieś tam pogubieni. To normalną rzeczą będzie to, że diabeł będzie próbował być głośny, będzie próbował nam przeszkadzać, przestraszyć człowieka. Ale też musimy sobie uświadomić, że im diabeł głośniejszy, tym słabszy. Im głośniejszy, tym słabszy. Kiedy jest mocny w życiu człowieka, wtedy siedzi cicho. Ale kiedy zaczynają się jakieś zewnętrzne rzeczy, zaczyna być głośny, wtedy znaczy, że on boi się. Próbuje człowieka zniechęcić, bo wie, że to, co robimy, nasz sposób życia, nasza modlitwa może mu pokrzyżować plany i naszego własnego życia, czyli jesteśmy na dobrej drodze do nieba, ale także przez nasze święte życie wiele dusz może wejść na dobrą drogę. Możemy być właśnie tymi świadkami, którzy poprowadzą innych do Boga. I dlatego zły duch robi wszystko, żeby w tej drodze przeszkodzić. Ojciec Pio dzieli się też tym, że kiedy już jest zakonnikiem, diabeł nie odstępuje od ciągłych prób, aby Ojca Pio odciągnąć od tej drogi całkowitego powierzenia się Bogu i służenia Bogu. Tak wyznaje ojcu Benedyktowi ojciec Pio. Demon nie może powstrzymać się od swoich wysiłków, by zmusić mnie do utraty pokoju duszy i zmniejszyć wielką ufność, którą mam w Boże miłosierdzie. Próbuję osiągnąć to głównie przez nieustanne pokusy przeciw świętej czystości, które wzbudza w mojej wyobraźni, a czasem także, kiedy po prostu patrzę na rzeczy, które nie nazywam świętymi, lecz które są co najmniej obojętne. Postępuję według Twojej rady, śmieję się z tego wszystkiego, jak z rzeczy, o które nie należy się martwić. Zobaczcie, diabeł robi wszystko i też wychwytuje słabe miejsca w życiu człowieka, słabe punkty. Dlatego ważne jest w kierownictwie duchowym, ważne jest posiadanie stałego spowiednika. Zobaczcie, jak ważną rzeczą była w życiu ojca Pio spowiedź i to, że on sam poddawał się kierownictwu duchowemu, chociaż prowadził wiele osób. Nikt nie jest dobrym sędzią wobec samego siebie i ta pokora ojca Pio, kiedy w najmniejszej rzeczy starał się być posłuszny swoim przełożonym i swojemu spowiednikowi, swojemu kierownikowi duchowemu. To jest bardzo ważna rzecz. Diabeł tego nie znosi. Nie znosi. I uderza właśnie w te najsłabsze punkty. Uderza w to, co jest bardzo kruche w życiu każdego z nas, w życiu człowieka. Taka ulubiona działka złego ducha to jest nieczystość. Szczególnie u osób powołanych. A więc będzie diabeł tutaj szczególnie próbował ojca Pio odciągnąć od trwania przy Panu Bogu, trwania w czystości. Będzie mu się pojawiał nawet w postaci nagich kobiet, które będą go kusiły na poziomie wyobraźni. A kiedy będzie widział, że ojciec Pio zachowuje tą świętą obojętność, to jest bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, kiedy człowiek, my jesteśmy zbyt słabi, żeby często występować wprost do walki ze złym duchem. Dlatego mistrzowie życia duchowego często radzili, że kiedy wiemy, że jesteśmy zbyt słabi, że mamy takie słabe punkty, żeby próbować uciekać. Uciekać i nabierać takiej postawy obojętności wobec pokus. Kiedy to jest możliwe? Tylko wtedy, kiedy człowiek rzeczywiście zachwyci się Panem Bogiem. Ja często mówię, bo kiedy jestem proszony na różne konferencje, szczególnie do młodzieży, żeby mówić o złym duchu, o zagrożeniach, nie lubię tego, wolę mówić o Panu Bogu. Niemniej jednak trzeba przed pewnymi rzeczami przestrzegać, ale takie jest moje doświadczenie, że jeśli człowiek nie nawróci się z powodu zachwytu Bożą miłością i to w taki sposób, że wszystko inne stanie mu się obojętne, że będzie widział, że tylko dla tej jednej rzeczy warto żyć, dla Boga. I wszystko inne, cokolwiek nas odciąga od tej jednej, jedynej rzeczy, żeby iść za Panem Bogiem, trzeba uznać za obojętne, za niepotrzebne. Bo szkoda czasu w naszym życiu. Na tym też polega właśnie ubóstwo takie duchowe, że człowiek z rzeczy tego świata, nawet tych obojętnych, niezłych, obojętnych moralnie, wybiera tylko te rzeczy, które wprost mnie prowadzą do głębszej relacji z Panem Bogiem, które mnie wprost prowadzą do nieba. Taką postawę można zobaczyć też w życiu ojca Pio. I taki człowiek, który jest rozkochany w Bogu, który wie, że Bóg jest jedyną wartością jego życia, to co podsuwa zły duch, wydaje się mało atrakcyjne. Natomiast jeśli zły duch wie, że nasze serce jest takie, smakuje w przyjemnościach tego świata w grzechu, wtedy on wie, z jakimi pokusami do nas przychodzić. Ojciec Pio wyśmiewa złego ducha, który przychodzi z pokusami, bo jego serce jest na tyle oczyszczone, na tyle ubogie, na tyle wolne wobec rzeczy tego świata, że diabeł nie ma się do czego przyczepić. I dlatego ważna w naszym życiu duchowym jest też asceza, o czym dzisiaj się często zapomina. Czyli post. Post i to bardzo szeroko rozumiany. Czy to będzie właśnie nieobjadanie się, odmówienie sobie takiego dogadzania swojemu ciału. Zobaczcie, że kiedy patrzymy na życie ojca Pio, to widzimy, że on bardzo często umartwiał się. Chociażby wstawanie bardzo wczesne, przygotowywanie się na modlitwie do mszy świętej i przez Panem noce. Bardzo surowy tryb życia. Mimo choroby, mimo choroby, był to pewien taki bardzo ważny rys jego duchowości. My dzisiaj jesteśmy tak bardzo mocno utaplani w takiej wygodzie, że właściwie gdzieś zatracamy ten wymiar. Zobaczcie, nawet ten piątkowy post Przemieniłość od pokarmów mięsnych gdzieś się coraz bardziej rozmywa. No szkoda, bo Pan Jezus w Ewangelii mówi wyraźnie, pewien rodzaj złych duchów można pokonać modlitwą i postem. Jeśli człowiek nie panuje nad swoim ciałem, nad namiętnościami, zły duch ma bardzo łatwy dostęp do tego, żeby nas odciągać od tej drogi, która jest drogą służby Bogu. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym przywołać z życia ojca Pio, to to, że szatańskie ataki sprawiają zawsze duszy ojca Pio przede wszystkim ból i wyczerpującą udrękę. Zawsze pokusy atakują mnie z wielką zawziętością, pisze ojciec Pio. Udręczony jestem ogromnie z powodu ich odrażającej i ciągłej wrogości oraz wielkiej obawy, by nie obrazić Boga. Nawet w czasie godzin przeznaczonych na odpoczynek demon nie przestaje w różny sposób dręczyć mojej duszy. Walki duchowe nie ustają, co więcej, pisze ojciec Pio, stają się coraz bardziej zacięte. Wróg naszego zbawienia jest tak wściekły, że nie zostawia mnie ani na chwilę w spokoju i prowadzi ze mną wojnę w różny sposób. Zazdrośnik wścieka się jeszcze bardziej wtedy, kiedy jego duchowy kierownik pisze do ojca Pio w języku francuskim. Ten zły duch podwaja swoje wysiłki, aby wyrządzić szkodę pokornemu zakonnikowi. To jest ciekawa rzecz, taka ciekawostka. Nie wiem dlaczego, rozmawialiśmy kiedyś na zjeździe egzorcystów. Czy zły duch nie lubi języka francuskiego? Nie wiadomo. Ale wiemy, że często z tych relacji o walce duchowej ojca Pio możemy przeczytać, że działy się takie rzeczy, że ojciec Pio otrzymywał list od swojego kierownika duchowego i była pusta kartka w środku, że znikało pismo. I dopiero po położeniu na przykład tego listu na krzyżu albo po pokropieniu wodą święconą powoli pismo się pojawiało. Tak zły duch próbował przeszkadzać. A więc zobaczcie, jak ważną rzeczą było duchowe kierownictwo. Dzielenie się tym wszystkim, co przeżywa ojciec Pio, taka pokora w poddaniu osądowi Kościoła. No i też przyjęcie też tych wszystkich zakazów, które po ludzku nam się wydawały niesprawiedliwe, że zakazali ojcu Pio spowiadać, odprawiać mszę świętą. Zobaczcie, znakiem świętości tego, że Duch Boży tam działa, a nie zły duch, który człowieka wprowadza w pychę. Ja teraz jestem święty, biskup jest niedobry, proboszcz jest niedobry, ja jestem święty. Słuchajcie, posłuszeństwo, brak posłuszeństwa to jest pierwsza furtka dla złego ducha. Pierwsza furtka dla złego ducha. Ojciec Pio całkowicie jest pokorny, poddaje się temu wszystkiemu, poddaje się posłuszeństwu, bo wie, że co on, biedaczek, Pan Jezus zbawił świat, a nie on jako kapłan, choćby godzinami spowiadał. A więc poddaje się całkowicie w posłuszeństwu. Jest to straszny ból, cierpienie człowieka, który czuje się sprawiedliwy, widzi, że nie zrobił nic złego, ale poddaje się takiemu wypaleniu po to, żeby później jeszcze bardziej Pan Bóg mógł przez niego działać, żeby nie było jego samego, ale żeby działał przez niego Jezus Chrystus. Diabeł nie znosi posłuszeństwa, dlatego przejrzystość przed spowiednikiem, przejrzystość przed kierownikiem duchowym jest bardzo ważną rzeczą w życiu duchowym, w walce duchowej. Przejdziemy teraz do takich ogólnych rzeczy, które są związane z działaniem złego ducha. Pierwsza rzecz to takie właściwe ustawienie proporcji. Zły duch w żaden sposób nie jest równy Bogu. I to nie jest tak, że stają naprzeciw siebie przeciwnicy, którzy są równi. Zły duch jest tylko stworzeniem Boga. aniołowie stworzeni przez Boga zostali poddani próbie i część z nich się zbuntowała, a więc nie ma żadnej równości. Zły duch boi się Boga, on wie, że jest pokonany, że może tylko tyle, na ile Pan Bóg mu pozwoli, na ile człowiek mu pozwoli, jest jak pies na łańcuchu. Dlatego my nie musimy w nadmierny sposób też złego ducha się bać. On próbuje właśnie stworzyć taką fałszywą wizję, żeby człowiek myślał, że on ma nie wiadomo jaką władzę. Próbuje przestraszyć, dlatego nękał ojca Pio pod postacią jakiegoś wściekłego psa, czasem zwierząt jakichś dzikich się pojawiał. W nocy szczególnie nie pozwalał mu spać, próbował pokazywać swoją siłę, zrzucał go z łóżka, bił go. Ale to wszystko są objawy słabości złego ducha. Kiedy widzi, że nie ma dostępu na poziomie serca, wtedy próbuje na zewnątrz być bardzo głośny, robić wokół siebie dużo hałasu. Więc tu musimy sobie uświadomić, że nie ma żadnej równowagi w tej walce, żebyśmy się nie bali złego ducha. Nie musimy się bać, nawet jeżeli widzimy. Więcej, jeżeli doświadczamy w naszym życiu, a wiemy, że się w nic złego nie uwikłaliśmy, o tych rzeczach za chwilę sobie powiemy, jeżeli widzimy, że jest jakieś takie głośne działanie złego ducha, też widzimy i poddajemy to spowiednikowi, widzimy, że jesteśmy na tej drodze do świętości, Pan Bóg przez nas, mimo naszej nędzy, dokonuje jakichś dobrych rzeczy, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku, że nie musimy się bać, że to działanie głośne złego ducha możemy odczytać jako znak, że jesteśmy na dobrej drodze. Inny święty Jan Maria Vianney, też wielki spowiednik, często kiedy w nocy diabeł strasznie przeszkadzał mu w spaniu i robił hałas, walił głośno w bramy jego domu, mówił często tak, zobaczcie jak święci z taką żartobliwością, z taką świadomością, że diabeł niewiele może, mówili o działaniu złego ducha. Mówi Jan Maria Vianney, głupie diablisko, nie wie, że kiedy robi dużo hałasu w nocy, to muszę się spodziewać tego, że następnego dnia przyjdą do spowiedzi wielcy grzesznicy, on się wścieka. Głupie diablisko, daje mi samo znak, że jutro będą się działy wielkie rzeczy Boże. A więc ważne jest, żebyśmy nie wpanali w jakąś taką panikę. Normalną rzeczą w życiu człowieka, który zmierza do świętości, jest działanie złego ducha, ale też taka świadomość, że on nie może więcej niż Pan Bóg mu pozwoli. I nie pozwoli Pan Bóg mu więcej niż jesteśmy w stanie unieść. I jeżeli chodzi o pokusy, i jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie zewnętrzne działania. I teraz musimy sobie powiedzieć o sposobach działania złego ducha. No to jest bardzo ważne. Najczęściej my się boimy właśnie tych nadzwyczajnych rzeczy. One są bardzo rzadkie. I najczęściej one się pojawiają w życiu ludzi, którzy sami uwikłali się w jakieś praktyki, szczególnie grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu, ale też często pojawiają się w życiu ludzi bardzo będących blisko Boga, ludzi świętych. To są te dwie sytuacje. Ale dużo większym zagrożeniem, z którego nie zdajemy sobie sprawy, kochani, to jest grzech. Grzech ciężki. Dzisiaj ludzie często boją się jakichś nadzwyczajnych działań złego ducha, ale nie boją się trwać w grzechu ciężkim. To jest zwycięstwo złego ducha. Zły duch często chce doprowadzić do tego, żeby człowiek żył miesiącami, nawet latami w grzechu ciężkim, nie chodził do spowiedzi i wtedy zły duch jest cicho. Nie ujawnia się na zewnątrz, on nie chce się ujawniać. On wtedy chce, żeby człowiek myślał, piekła nie ma, diabła nie ma, ja sobie spokojnie żyję, wszystko w moim życiu jest w porządku. I wtedy człowiek jest przekonany, mówi, ja sobie żyję w grzechu, ale przecież nic złego w moim życiu się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Ja nie doświadczam żadnych złych skutków grzechu. I wtedy człowiek jest uśpiony. I to jest zwycięstwo złego ducha. Grzech jest najgorszą rzeczą, słuchajcie, bo jeśli człowiek opętany umrze, ale będzie na drodze nawrócenia, będzie po spowiedzi, to może iść prosto do nieba nawet. Natomiast jeśli umrze człowiek uwikłany w grzech, to nawet jeżeli nie jest opętany, to naraża się na wieczne potępienie. A na tym najbardziej złemu duchowi zależy, żeby jak najwięcej osób było potępionych tak jak on, żeby jak najwięcej ludzi trafiło do piekła. I dlatego zły duch bardziej się boi spowiedzi, kochani, bo pierwszą rzeczą właśnie jest spowiedź święta, niż egzorcyzmów. I to też często jest doświadczenie takie, przychodzi osoba, no proszę księdza, bo nieszczęścia się jakieś dzieją w moim życiu, ale się okazuje, że w coś tam jest uwikłane. Pytam się o spowiedź, no chodzę do spowiedzi, jakoś tam rzadko, albo często się okazuje, że te spowiedzi były byle jakie, bez rachunku sumienia, bez przygotowania, to jest ważne. I często zaczynam to rozeznanie od tego, że daję o sobie rachunek sumienia, odsyłam ją na parę dni, mówię, pomódź się przez przynajmniej tydzień, parę dni o dobrą spowiedź do Ducha Świętego, o to, żeby przypomniał ci Pan Bóg, pokazał, gdzie są źródła twoich problemów, którędy zły duch w twoje życie wchodzi, gdzie jest otwarta furtka, rozeznaj, zobacz, gdzie zły duch ma uszkodzony mur obronny twojego życia, przez który wchodzi. Bo co z tego, że my wyrzucimy złego ducha oknem, jeżeli on ma otwarte drzwi i wchodzi sobie jak chce. Dlatego spowiedź święta to nie tylko takie wyznanie mechaniczne grzechów. No? I zobaczcie, często chcielibyśmy, żeby spowiednik to był taki łagodny, najlepiej, żeby pogłaskał, albo starszy ksiądz, który trochę nie dosłyszy, nie będzie się za bardzo czepiał, wypytywał. No tylko jakie są owoce takiej spowiedzi? Przycinamy trawę, która lepiej rośnie, a nie wyrywamy grzechu z korzeniem. Dlatego ważną rzeczą jest to, żebyśmy rozeznali, gdzie zły duch wchodzi, żebyśmy zamknęli te drzwi, przez które on wchodzi. I dlatego ważne jest właśnie kierownictwo duchowe. Ojciec Pio wcale nie był takim łagodnym spowiednikiem. Kiedy trzeba było, to czasem kogoś wyrzucił bez rozgrzeszenia z konfesjonału. Do jakiego lekarza byśmy woleli pójść? Takiego, który głaska, zapisuje wszystkim witaminę C i jest taki miły i tak dalej, pociesza, że nic takiego się nie dzieje, czy takiego, który czasem zleci bolesną operację, bo chce ratować nasze życie i zdrowie. Którego byśmy wybrali? Takiego też spowiednika powinniśmy, kierownika duchowego szukać, który może czasem zranić słowem, ale będzie to ku naszemu wzrostowi, ku naszemu uwolnieniu. Więc pierwszą rzeczywistością jest, kochani, grzech. Przed grzechem idzie pokusa, ale też nie każda pokusa pochodzi od złego ducha. Kiedy człowiek jest taki, no mówiąc prostym językiem, bardzo taki rozmemłany, kiedy człowiek jest taki uwikłany właśnie w takie dogadzanie swoim przyjemnościom, swoim żądzom, wtedy zły duch nie musi czasem się trudzić. Kiedy my sami karmimy swoje zmysły okazjami do grzechu, wchodzimy w różne rzeczy, które prowadzą nas do grzechu, do pokusy, to są takie pokusy w naszym życiu, w których diabeł nawet nie uczestniczy. On sobie leży, odpoczywa spokojnie i patrzy, jak my sami wchodzimy w grzech. Dlatego potrzebna w naszym życiu jest asceza, rozeznanie, odcięcie się, to co my możemy ze swojej strony, bo my czasem tak, no, Panie Boże, Ty mnie wyrwij z grzechu, ale są rzeczy, które my musimy zrobić też. Są rzeczy, które zależą od nas, potrzebna jest też pewna współpraca. Co ja ze swojej strony mogę zrobić, żeby nie wchodzić w dany grzech? Rozpoznać, rozeznać. I pokuta, która jest w czasie spowiedzi, ona też powinna iść w tym kierunku. Się przyzwyczailiśmy do tego, że to jest jakaś tam modlitwa do odmówienia, ale kochani, pokuta w tradycji Kościoła, ona miała taki wymiar leczniczy, miała wymiar, który prowadził do nawrócenia, do pewnej zmiany, dlatego powinna być dostosowana do naszych grzechów i powinna być raczej praktyczna. Właśnie powinna iść w kierunku pewnej ascezy. Ale też z ascezą bardzo uważnie, ponieważ trzeba uważać, bo zły duch też może zniszczyć człowieka przy pomocy ascezy. Kiedy człowiek bez zgody spowiednika, to bardzo podkreślam, post, kochani, za zgodą spowiednika, kierownika duchowego. Bo się zdarzyły takie przypadki, gdzie ktoś przeczytał jakieś tam objawienia, Matka Boża wzywała do postu, jest potrzeba dzisiaj jasne postu, modlitwy i tak dalej, ale osoba, która miała jakieś kłopoty zdrowotne, poważnie, absolutnie ten rodzaj postu nie był wskazany, o mało co by nie przejechała się na tamten świat, bo sobie sama narzuciła jakiś radykalny post o chlebie i wodzie, a miała jakąś chorobę, która wymagała innego żywienia. Wtedy inna forma wyrzeczenia, czy wstawanie wcześniej, czy w nocy na przykład na modlitwie, czy z kierownikiem duchowym, ale słuchajcie, post, asceza musi być mądra, nie ponad nasze siły. Pan Bóg nie chce, żebyśmy niszczyli siebie, wyniszczali siebie. Nie wolno tego. To taka dygresja na marginesie. Idziemy dalej. W niektórych przypadkach może zły duch dręczyć nas na zewnątrz. to może być właśnie takie przeszkadzanie, dotykanie rzeczy, które do nas należą. Psują się przedmioty, mogą się nawet w takich trudnych przypadkach poruszać się przedmioty, coś może straszyć, pukać, może pojawiać się zły duch właśnie pod postacią różnych potworów, działać w czasie naszego snu i tak dalej. Ale znowu nie wszystkie takie sytuacje od razu musimy zrzucać na złego ducha. Chrześcijanin, kiedy doświadcza takich rzeczy, rozeznaje, pyta się Pana Boga, modli się do Ducha Świętego: Panie Boże, co się dzieje w moim życiu? Co ja mam z tym zrobić? I może to być spowodowane tym, że ja się w coś tam uwikłałem, grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu, za chwilę spróbuję zasygnalizować te sprawy. Natomiast może to być związane też z tym, że zły duch u człowieka bardzo świętego nie ma dostępu na poziomie grzechu, dlatego będzie próbował człowieka zniechęcić do służby Bogu przez to, że uprzykrza mu życie. Do ojca Pio często zły duch zwracał się bardzo brzydko. Staruchu, kiedy przestaniesz spowiadać ludzi, to ja ci dam spokój. A dopóki będziesz to robił, co mi wyrywa duszę, to ja ci będę męczył, nie będziesz spał spokojnie. Prawda? A więc zły duch próbuje też zniechęcić ludzi, którzy są blisko Boga, którzy Mu służą, są na dobrej drodze.